Polska Pomoc. Podcast. Jednym z celów przyświecających polskiej pomocy jest wspieranie gospodarek krajów, w których działają placówki. Krzysztof Buzalski, ambasador Polski w Tanzanii, mówi o afrykańskiej przedsiębiorczości.
Najważniejsza sprawa przy podchodzeniu, przy analizowaniu tematu przedsiębiorczości i naszego wsparcia dla sektora przedsiębiorczości w Afryce, to jest to, żeby przede wszystkim przyjąć, że Afrykańczycy mają przedsiębiorczość we krwi. Ja mam tutaj takie stosunkowo nowe dane z Afrykańskiego Banku Rozwoju z ubiegłego roku, według których 22% ludzi w wieku produkcyjnym w Afryce jest przedsiębiorcami, a w przypadku kobiet jest to jeszcze więcej, bo aż 27%. To ciekawe, bo to są najwyższe współczynniki na świecie, one są wyższe niż w Azji czy w Europie, jeśli chodzi o przedsiębiorczość. I to pokazuje potencjał tego sektora, który może być w przyszłości motorem rozwoju Afryki na najbliższe dekady. I teraz musimy pamiętać o tym, że patrząc na zjawisko przedsiębiorczości w Afryce, mówimy przede wszystkim o małych, częstokroć jednoosobowych przedsiębiorstwach. Tutaj takie dobre przykłady to są kobiety sprzedające na ulicy gorący posiłek albo na przykład młodzi ludzie, którzy wypożyczają od kogoś innego motocykl i świadczą usługi przewozowe. W wielu przypadkach, w większości przypadków, przedsiębiorczość w Afryce opiera się na niewykwalifikowanej pracy. To są osoby, które zakładają swoje przedsiębiorstwa, ale one nie mają żadnych szczególnych umiejętności, są prostymi kierowcami czy prostymi sprzedawcami. Też trzeba pamiętać o tym, że bardzo wiele przedsiębiorstw w Afryce, to jest dosyć duży odsetek, mówi się o 1/4 do 1/3 przedsiębiorstw, bardzo szybko upada w ciągu roku, dwóch. Wielu ludzi też w Afryce, bardzo duży odsetek tych małych przedsiębiorstw, to są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą bez żadnej rejestracji. Oni są poza oficjalnym obiegiem i w efekcie nie odprowadzają podatków, nie poddają się kontroli jakości swoich produktów czy usług. To jest też ważne, żeby o tym pamiętać, jakby rozpatrując nasze działania, działania polskiej pomocy w odniesieniu do sektora przedsiębiorczości. Teraz dlaczego przedsiębiorczość i wspieranie przedsiębiorczości na kontynencie afrykańskim jest dla nas ważne z punktu widzenia Polski czy z punktu widzenia polskiej pomocy? Taki główny czynnik, główny argument za tym, wydaje mi się, to jest fakt, że w Afryce jesteśmy na etapie, w którym powoli wyczerpują się zasoby ziemi uprawnej i pastewnej oraz zasoby wody potrzebnej w rolnictwie i pasterstwie. I w efekcie rodziny, które od tak naprawdę dziesiątek czy setek lat funkcjonowały w ten sposób, że ziemia uprawna czy miejsca do wypasu bydła były dzielone pomiędzy dzieci, w chwili obecnej już takich decyzji podejmować nie mogą, po prostu tej ziemi nie ma wystarczająco dużo. W efekcie duża część dzieci z takich rodzin wędruje ze wsi do miast i tam szuka zatrudnienia właśnie przede wszystkim w usługach, czyli prowadząc drobną przedsiębiorczość. Mamy do czynienia z tym w większości dużych miast afrykańskich. W 7-milionowym Dar es Salaam widzimy bardzo dużą grupę funkcjonującą w tym sektorze przedsiębiorczości, przede wszystkim nieformalnym. Trzeba jednak też pamiętać, że w momencie, kiedy taki sektor się wypełnia i nie ma już możliwości znalezienia łatwej pracy, ci młodzi ludzie szukają jej gdzie indziej. Przede wszystkim w bogatych państwach Zachodu i tam starają się wędrować w dalszym stopniu. Tak więc odniesienie się z naszej strony, ze strony polskiej pomocy do tematu przedsiębiorczości i wsparcie jest de facto również dbaniem o nasze własne interesy, czyli jakby skupieniem się na tym, żeby budować tę możliwość zarobkowania, możliwość funkcjonowania na rynku pracy w samej Afryce. Dlatego spodziewamy się, że w najbliższych latach i dekadach ten temat przedsiębiorczości, zarówno jeśli chodzi o rozwój gospodarek afrykańskich, jeśli chodzi o wsparcie ze strony donatorów, państw donatorów, w tym Polski, będzie rosnąć. Dlatego, że po prostu ta liczba tych młodych ludzi trafiających na rynek pracy będzie lawinowo rosnąć. Teraz kierując się do jakby naszych projektów z zakresu wsparcia przedsiębiorczości, wymieniłbym tu kilka i przy każdym z nich zwróciłbym uwagę na konkretny obszar i konkretny aspekt tej przedsiębiorczości, który jest ważny z punktu widzenia rozwoju afrykańskich gospodarek, ale też ważny z naszego punktu widzenia, z polskiego punktu widzenia. Pierwszy projekt, o którym mógłbym powiedzieć parę słów, to jest wspierany przez nas od kilku lat projekt wsparcia sektora przetwórstwa orzechów nerkowca w dystrykcie Mkuranga. To jest bardzo blisko od Dar es Salaam, to jest kilkanaście kilometrów od miasta Dar es Salaam, w którym operuje placówka. Ten projekt polega na tym, że budujemy umiejętności młodzieży i kobiet i finansujemy rozbudowę jakby tej potencjału przetwórczego orzecha nerkowca. Orzech nerkowca jest jednym z głównych produktów eksportowych w Tanzanii. Niemniej, co do zasady, Tanzania eksportuje produkty surowe, które trafiają do Indii. W Indiach są przetwarzane, budowana jest cała wartość dodana, a następnie trafiają na rynki krajów zachodnich czy też państw arabskich, gdzie konsumpcja orzechów nerkowca bardzo szybko rośnie w ostatnich latach. W efekcie Afrykańczycy, Tanzańczycy stosunkowo mało na tym zyskują, bo sprzedają surowy produkt. Jakby chcieliśmy tutaj ich wesprzeć w tym obszarze i dzięki maszynom, ale też umiejętnościom młodych ludzi, a ich budowa została sfinansowana ze środków polskiej pomocy, w chwili obecnej praktycznie cały proces przetwórczy w dystrykcie Mkuranga odbywa się na miejscu i dopiero gotowe orzechy są przygotowywane do eksportu. Zresztą część z nich trafia na rynek polski. Inny aspekt, na który warto zwrócić uwagę przy wspieraniu przedsiębiorczości, to jest kwestia grup zmarginalizowanych. To są takie osoby i grupy, którym jest szczególnie trudno radzić sobie na miejscowym rynku czy w miejscowych społecznościach. Dobrym przykładem projektu jest nasze wsparcie dla kobiet ze społeczności Twa. To jest społeczność pigmejska w Burundi. Pigmejowie, z uwagi na to, że stosunkowo trudno jest tym społecznościom dostosować się do życia we współczesnym świecie, zgodnie z regułami współczesnego świata, to są wspólnoty tradycyjnie związane z lasem i funkcjonujące jako wspólnoty myśliwsko-zbierackie, są w szczególnie trudnej i ciężkiej pozycji na miejscowych rynkach. Projekt polskiej pomocy realizowany w Burundi w porozumieniu ze Zgromadzeniem Karmelitów Bosych polega na tym, że wyselekcjonowaliśmy grupę kobiet, która jest szkolona w zakresie zarządzania drobnymi przedsiębiorstwami i w obszarze mikrofinansów. Jest to o tyle ważne, że dla wielu przedsiębiorców w regionie, czy to w Tanzanii, Rwandzie czy Burundi, kluczowym problemem przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej jest brak możliwości zdobycia kapitału początkowego. Banki są bardzo niechętne generalnie, żeby udzielać tego typu niewielkich kredytów, które jednocześnie są obarczone dosyć sporym ryzykiem. Efektem tego projektu, który realizujemy, jest przede wszystkim uruchomienie takiego systemu wzajemnego wsparcia, gromadzenia, oszczędzania pieniędzy i jednocześnie udzielania sobie wzajemnie pożyczek w ramach miejscowej spółdzielni. Te kobiety, mamy nadzieję, po zakończeniu realizacji naszych działań będą w stanie po prostu samodzielnie funkcjonować i zakładać mikrofirmy, przede wszystkim produkujące, sprzedające jedzenie na miejscowym rynku. Kolejny ważny element, który należy uwzględnić przy wsparciu sektora przedsiębiorczości, to jest kwestia afrykańskich zasobów. W przypadku Tanzanii podałbym jedną istotną daną i to jest fakt, że w Tanzanii corocznie wycina się ponad 400 tysięcy hektarów lasu i buszu. Tanzania jest tak naprawdę, podlega ogromnej wycince. Na świecie przede wszystkim rozmawiamy zawsze o Puszczy Amazońskiej. Niemniej w Tanzanii mamy do czynienia z bardzo podobnym procesem, który polega na tym, że ludzie po prostu wycinają masowo drewno. Czy to po to, żeby je sprzedać jako drewno opałowe, czy też wykorzystywane jest do budowy domów, ogrodzeń, czy też po prostu po to, żeby zdobyć obszar do wypasu bydła czy uprawy rolnej. Nasz projekt, zrealizowany w jednym z południowych regionów Tanzanii, polegał na tym, że wspieraliśmy budowę spółdzielni młodych ludzi, która miała się zająć i zajęła się nowoczesną uprawą bambusa, drewna bambusowego i jego przetwórstwem. Efektem tego projektu jest to, że młodzi ludzie na jednym wyselekcjonowanym obszarze posadzili bambus, doprowadzili do jego wzrostu, a następnie stopniowo wycinając i prowadząc zrównoważoną gospodarkę tym bambusem w tej jednej lokalizacji, wykorzystują go w przetwórstwie, przede wszystkim tworząc meble, zapewniając materiał na ogrodzenia, alternatywny do klasycznego drewna materiał na ogrodzenia, ale również, co ciekawe, produkty jednorazowego użytku, jak na przykład wykałaczki czy słomki. I to jest o tyle ciekawe, że w Tanzanii bambus jest w pewnym stopniu rozwiązaniem problemu plastiku, jednorazowych produktów plastikowych. Słomki z bambusa mogą być wykorzystywane wielokrotnie. Jest to o tyle ważne, że w Tanzanii praktycznie brak jakiegokolwiek przemysłu recyklingowego, no i cały plastik trafia na wysypiska albo wręcz do rzek, więc mamy bardzo duże nadzieje związane właśnie z tą rolą bambusa jako surowca, który może zastąpić po części plastik.
Robert Zduńczyk, prezes Fundacji Ekonomicznej Polska Afryka Wschodnia, zaangażował się we wspieranie przedsiębiorczości w Tanzanii. Jednym z takich projektów jest rozwój mleczarni na stokach Kilimandżaro.
To jest taki bardzo dobry przykład, jak przedsiębiorczość może przełożyć się na szeroko rozumiany rozwój całej społeczności, bo tutaj warto wrócić krok do tyłu. Zbocza Kilimandżaro to miejsce, gdzie tradycyjnie to było miejsce kawy, to było królestwo kawy. W miarę upływu czasu, lata 70., 80., 90., niestety to, co było bogactwem Kilimandżaro, no zaczęło być, no nie powiem, że przekleństwem, ale powiedzmy sobie, bardzo istotnie się ograniczyło. Zmienił się rynek światowy, pojawiły się ogromne pieniądze w innych częściach świata, gdzie masowo zaczęto produkować kawę. Brazylia, Kolumbia, Wietnam. Kraje mniejsze, bardziej zorganizowane na taką naturalną uprawę jak Tanzania, no strasznie to odczuły. A druga rzecz to kwestia demografii. Afryka, lata 80., 90. to ogromne przyrosty liczby ludności. Ziemia w plemieniu Chaga, które zamieszkuje zbocza Kilimandżaro, no to było to główne bogactwo. Mając wiele dzieci, dzielimy ziemię. Coraz mniejsze działki, prawda, podłużne paski, skąd my to znamy, nomen omen. No i okazało się, że te działki były tak małe, że jak się postawiło domek i jakieś tam poletko kukurydzy, no to już nie bardzo było gdzie tej kawy uprawiać. Liczba rolników uprawiających kawę zaczęła się zmniejszać, młodzi zaczęli uciekać coraz częściej do miasta, wiedza zaczęła, że tak powiem, znikać. Efekt jest taki, że dzisiaj dalej no, ta kawa jest uprawiana na Kilimandżaro, ale to pewnie jest 10-15% tego, co te 30 lat temu. Dalej jest tak samo dobra, wspaniała. Natomiast no, zniknęło źródło takiego dochodu gotówkowego. No i zaczęła się, mówiąc krótko, bida. No i wtedy, to były gdzieś mniej więcej lata, połowa pierwszej dziesięciolatki 2021 wieku, grupa ludzi w rejonie Mwika, to jest wschodnie Kilimandżaro, wschodnie zbocza przy granicy z Kenią, no oni widzieli te zjawiska, co się dzieje, no i zaczęli szukać jakichś alternatyw. No i wtedy okazało się, że taką alternatywą no, może być ta krowa, która tak czy inaczej była w gospodarstwie. Z reguły było dwie, jedna, to nie są wielkie gospodarstwa, jeśli chodzi o krowy. To mleko, było go mało, bo te krowy były, one tam były, bo były po prostu, tak? Znaczy one tam nie były jasnego celu, po co te krowy są. To był też jakiś element trochę inwestycji, tak patrząc historycznie. No więc zaczęli promować po prostu, żeby robić to lepiej, co było do tej pory tradycyjnie robione. Więc żeby te krowy lepiej odżywiać, prawda, żeby zacząć o nie dbać. No i w ten sposób właśnie w tym rejonie Mwika powstała idea rozwoju mleczarstwa. Z czasem powstała spółdzielnia, powstała również mleczarnia, taka niewielka wiejska, lokalna mleczarnia. I to jest ten moment, kiedy my się tam mniej więcej pojawiamy. To był 2018 rok, po kontakcie prawie rocznym, gdzie my też mamy taką metodę, nazwijmy to, obwąchiwania siebie. Zanim gdzieś tam zdecydujemy się na współpracę, no to jednak musi upłynąć trochę czasu, zanim zobaczymy, że tam jest potencjał. A potencjał to przede wszystkim ludzie, gdzieś tam, którzy stoją za tym, czyli z jednej strony te osoby, które są, nazwijmy to, mózgiem, ale również osoby, które są poniżej, które rzeczywiście chcą, bo tam trzeba za chwilę, po tym jak się już zdecyduje, że dana inicjatywa się dzieje, po prostu trzeba tą taczką biegać i, prawda, nakładać, zdejmować, przenosić i tak dalej. Więc po roku takiego właśnie poznawania się zdecydowaliśmy, że to jest bardzo fajny pomysł na to, żeby ludzie, którzy sami już sobie chcą pomóc, rozwijają się, no żeby jakoś tam, że tak powiem, ich wspomóc.
Czy taki know-how, taka wizja przeniesiona z Europy w jednak zupełnie inne środowisko kulturowe i na przyzwyczajenia, czy to ma sens?
Ma sens, jeśli się to robi z pokorą. W Afryce jesteśmy od 30 ponad lat, natomiast pracujemy na miejscu od ponad 15. W związku z tym też popełniliśmy wiele błędów na początku, no, które de facto wynikały z takiego założenia, że ja wiem lepiej, tak? Znaczy nie wiem lepiej. Raz, że te wszystkie warunki wokół, od natury poczynając przez, powiedzmy sobie, no, różne uwarunkowania ekonomiczne są inne, ale również kwestie motywacji ludzi, tak? To znaczy te czynniki kulturowe są strasznie ważne. Cały przemysł rozwojowy spowodował w Afryce, że ludzie chcą uczestniczyć w projektach, bo dostają diety. Teraz jak spowodować, że ludzie dostaną pewną wartość, ale to nie jest allowance, tylko oni inną wartość dostają. Wartość to nie zawsze musi być pieniądz, prawda? W sensie takim doraźnym, jako takim. I wbrew pozorom okazuje się, że wiele zagadnień dotyczących rozwoju, Polska roku 90, Tanzania, Mwika, Kilimandżaro rok 2018, tak naprawdę różnica nie jest wielka. Więc w 2018 roku podjęliśmy wspólnie decyzję, że tak, chcemy ze sobą współpracować. Pracowaliśmy ze sobą dwa lata, 19 i 20 rok. To projekt właśnie w ramach programu Polska Pomoc. Projekt, myślę, bardzo klasyczny, jeśli chodzi o rozwój przedsiębiorczości.
Dochodzimy do może trochę brutalnego pytania, bo skoro mówimy o MSZ-cie, mówimy o polskiej pomocy, mówimy o pieniądzach polskiego podatnika. Dlaczego polski podatnik powinien być zainteresowany wspieraniem mleczarni na zboczach Kilimandżaro?
Do jednych trafia odpowiedź na poziomie, no jakby przez duże C, tak? Nam pomagano, powiedzmy sobie, my powinniśmy pomagać. Przy czym my akurat jesteśmy strasznie wyczuleni i staramy się za każdym razem korygować to słowo, niejako wygumkować słowo pomagamy. Bo tu nie chodzi o pomaganie, tu chodzi o jakby współtowarzyszenie w rozwoju. Używamy takiego stwierdzenia. Wiem, że ono brzmi może tak abstrakcyjnie dla niektórych, ale to jest trochę na takiej zasadzie, że jak mamy małe dziecko, powiedzmy sobie, jak ono się przewróci, będziemy go ciągle podnosić, no to jest kłopot, prawda? Czym innym jest, jak jesteśmy obok, nie wiem, podamy mu rękę, on sam wstanie, prawda? Inny, no to jest taki, że jakby widzieliśmy i widzimy na przykładzie Polski, że jednak sensownie zainwestowane pieniądze, bo jednak na koniec oprócz tej warstwy ideologicznej, jakby tutaj know-how i tak dalej, potrzebne są środki, potrzebny jest kapitał. Do tej idei no musimy dołożyć trochę pieniądza, żeby ta idea miała szansę w ogóle zaistnieć, zmaterializować się. Natomiast trzecia rzecz, którą bardzo mocno też promujemy, to od wielu lat w MSZ-cie dyskutujemy, pojawia się taki wątek, no, czy projekty rozwojowe polskie powinny służyć, tak powiem, współpracy gospodarczej, prawda? Znowu wrócę do tego przykładu tego projektu, bo te rzeczy się realnie dzieją, to nie jest teoria, o czym ja mówię. No, w tymże projekcie potrzeba jest sprzętu, na przykład takie zbiorniki na mleko, to się nazywa schładzalnik, czyli taki duży zbiornik, gdzie to mleko można ochłodzić, prawda? Bo jak się zbierze mleko, no żeby ono tam powiedzmy nie psuło się, prawda? Czy zanim cokolwiek z nim zrobimy, trzeba je schłodzić do temperatury tam 2-3 stopnie, prawda? Oczywiście można wszystko z Chin kupić, przez Alibabę czy innego i tak dalej. I wiele organizacji rozwojowych to tak szybko robi, prawda? Kliknie coś, tam one przychodzą, prawda? I ci nasi partnerzy projektowi, ponieważ akurat równolegle jak zaczynaliśmy projekt, mieli jeszcze jakąś końcówkę jakiegoś tam, nie wiem, grantu z ambasady australijskiej, więc kupili też takie zbiorniki z Chin, jedne. No to my powiedzieliśmy, no nie, no to znaczy to my poszukamy, zobaczymy w ogóle jak to z Polski by mogło być. Nie byliśmy ekspertami, ale jak się okazało, że zaczęliśmy biegać, to oprócz zbiorników nowych, nagle okazało się, że jest całkiem dobrze rozwinięty rynek zbiorników używanych, regenerowanych i tak dalej. Trafiliśmy na firmę Margo z Ostrołęki, skupują te zbiorniki w Polsce, w Europie, ale te zbiorniki nomen omen same w sobie, to znaczy są często dużo lepsze niż te zbiorniki, które dzisiaj są produkowane. No bo stal to jest stal, prawda, grube, porządne, że tak powiem, one przez następne 40 lat będą bez problemu jakby funkcjonowały. Więc teraz wracając do tego pytania, my rozmawiamy często z firmami polskimi, bo promujemy tą współpracę i ja mówię, drodzy panowie biznesmeni, prezesi i tak dalej, to znaczy no fajnie jesteśmy w Unii, to już minęło w tej chwili no 15, 16, 20 lat za chwilę, skończą się środki za chwilę, my musimy mieć pomysł na to, jak my chcemy dalej się rozwijać. Dynamicznie, nie tylko od tak, jakoś. Dynamicznie. No i teraz jakby kwestia Afryki, która jest blisko, która ma wiele potrzeb, przy założeniu, że będziemy szukali rozwiązania win-win, prawda, w dwie strony, czyli jakby pomagamy komuś się rozwinąć, ale od dnia zero dzisiaj nie musimy tego robić charytatywnie, my możemy to robić za pieniądze. Musimy poskromić swoją chciwość na jakąś nieracjonalną marżę w roku numer 1 czy w roku numer 2, po to, żeby jakby tą marżę zacząć realizować w roku numer 4, numer 5, roku numer 20. Bo jak dobrze wejdziemy, patrząc na dynamikę demografii, która ma się tam rozwinąć, prawda, jakby potrzeby i tak dalej, to jest w ogóle kopalnia bez dna.
I ci nasi prezesi, biznesmeni przyjmują ten argument? Jaka jest reakcja?
No, że jestem czasami naiwny, idealistą i tak dalej, ale to ja bym powiem tak, że 15 lat to było 100% takich prezesów i takich przedsiębiorców. Dzisiaj, powiedzmy sobie, 10% zaczyna myśleć inaczej.
Ambasador Polski w Kenii Jacek Bazański opowiada o tym, czym jest dyplomacja ekonomiczna.
Dyplomacja ekonomiczna jest formą działalności służby czy polityki zagranicznej i staramy się wykorzystywać szanse, jakie nam są dane w tejże służbie zagranicznej, żeby wspierać polskich przedsiębiorców pragnących wejść na zagraniczne rynki, żeby wspierać polskie inwestycje za granicą. W przypadku takiego kraju jak Kenia i innych krajów, których świadczymy pomoc rozwojową, jest to próba połączenia jednego z drugim, czyli staramy się zaproponować polskie produkty, polskie rozwiązania, czy też polskie know-how do wykorzystania w naszych projektach pomocowych. To nam wychodzi raz lepiej, a raz gorzej. Akurat Kenia jest dosyć odległym krajem i często wykorzystanie polskich produktów jest trudne przy naszych projektach pomocowych z racji czasu, ceł i biurokracji.
To proszę powiedzieć o tym, co się udaje mimo trudności.
Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że na terenie Kenii, w Nairobi dokładnie, jest tak zwane zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, które przejęło na siebie znaczną część łączenia podmiotów kenijskich i z polskimi. Powiedziałbym, że gro tego typu parowania, nazwijmy to nieładnie, odbywa się za ich pośrednictwem, czyli są to typowe kontakty B2B, biznes z biznesem. Natomiast w przypadku większych podmiotów polskich staramy się wspierać w tym momencie my te kontakty. Rozmawiamy perspektywicznie o możliwych do zawarcia kontraktach, nawiązaniu współpracy przez tak duże firmy jak Polska Grupa Zbrojeniowa. Interesują się także rynkiem kenijskim podmioty biznesowe w Polsce oferujące usługi w zakresie dronów, zarówno i sprzedaży systemów, sprzedaży urządzeń, sprzedaży oprogramowania. To są oczywiście długofalowe projekty, które wymagają licznych kontaktów i pomocy. Tak jak zacząłem mówić, wychodząc od strony współpracy rozwojowej, nie tak dawno udało nam się wyposażyć przy okazji realizacji projektu pomocowego w Makueni, to jest stolica hrabstwa nieodległego od Nairobi, w którym to hrabstwie wspieraliśmy miejscowy szpital, najważniejszy szpital w tymże hrabstwie, i w ramach tej pomocy udało nam się pozyskać aparaty, jeśli dobrze pamiętam, 3 albo 4 EKG od polskiego producenta, a w tym roku próbujemy zastosować podobne rozwiązanie w zakresie zastosowania i zakupu paneli słonecznych polskiej produkcji w ramach jednego z małych grantów, które będziemy chcieli przeprowadzić, wdrożyć tutaj w Kenii.
Co do zasady, to wydają się być obszary bardzo komplementarne, to znaczy rozwijanie współpracy gospodarczej i pomoc rozwojowa w takich miejscach.
Gdybyśmy prowadzili projekty rozwojowe gdzieś przy granicy Polski, byłoby to znacznie łatwiejsze, bo jak napomniałem na samym początku, problemem jest często czas, dlatego że te nasze na przykład małe granty zazwyczaj są realizowane w ciągu jednego półrocza, w związku z tym jeśli musimy zapewnić transport drogą morską, no to sprawa staje się mało prawdopodobna do wykonania. Drugim problemem są jednak formalności biurokratyczne, które powodują, że odprawa celna polskich produktów zabiera więcej czasu niż powinna. A po kolejne jest to, że z racji tego, że sprowadzamy nasze polskie produkty z Europy, one siłą rzeczy, ich cena musi być podwyższona o cenę transportu, i przy licznych produktach już istniejących na rynku afrykańskim czy też kenijskim, produktach chińskich, indyjskich, często okazuje się, że zmuszeni bylibyśmy, a raczej podmioty korzystające z naszej pomocy, zamawiać droższy produkt niż mają dostępny na rynku. Oczywiście często możemy się ratować jakością naszych produktów, która jest naprawdę wyższa od większości towarów, produktów, które są spotykane na tutejszym rynku. Jest jeden z silnych polskich producentów, który na przykład szuka wejścia, już właściwie wszedł na rynek kenijski w zakresie sprzedaży swojej produkcji generatorów. Te generatory są porównywalne cenowo z chińskimi bądź indyjskimi, a są znacznie lepszej, wyższej jakości.
Przypuszczam, że sporo pracy należałoby też wykonać nad polskimi przedsiębiorcami, żeby chcieli angażować się w miejscach takich jak Kenia.
Bardzo często od polskich producentów z różnych sektorów słyszę podobną odpowiedź. Panie ambasadorze, po co my mamy słać ludzi do Argentyny czy do Kenii? To są odległe kraje. Nie znamy rynku, a sprzedajemy na przykład nasze meble, obrabiarki, generatory bardzo dobrze na rynku unijnym, głównie w Niemczech, na rynkach wschodnich. I po co nam to dodatkowo, kiedy jesteśmy na plusie? Ale zawsze próbuję wytłumaczyć, że rozsądnym menedżerom potrzebne jest rozwiązanie B. Zawsze się może zdarzyć, że wydarzy się jakieś nieszczęście w kraju europejskim, z którym blisko współpracujemy i z którym oni mają nawiązaną współpracę, i nagle im się rynek zamknie i zamknie się jeszcze w kolejnym rynku europejskim, i może warto zapuścić korzenie na dosyć odleglejsze rynki i tam w razie czego mieć możliwość sprzedaży swoich produktów. No, nie zawsze to trafia, aczkolwiek mamy bardzo pozytywne przykłady firm, których nie będę wymieniał, bo nie powinienem ich chyba reklamować, które próbują wejść tutaj na rynek kenijski po odniesieniu sukcesu już w krajach nam bliższych i to jest godne pochwały. W przypadku rzeczywistego sukcesu takiej firmy polskiej w Kenii, firma mogłaby jednak pokazać, że nie tylko myśli o zysku, ale o tym, że w Kenii żyją ludzie, którzy wymagają pomocy, wymagają wsparcia i każda forma, na przykład w postaci jakiegoś produktu, który byłby im przydatny, jest do wykorzystania.
Bardzo ważnym elementem działalności Polskiej Pomocy jest wspieranie ekonomicznego rozwoju lokalnych społeczności. Ambasador Jacek Bazański jako ciekawy przykład takiej działalności wskazał budowę tam piaskowych przez Polską Akcję Humanitarną. Polski rząd przeznaczył na realizację tego projektu około 4 800 000 zł. O tamach piaskowych opowiada Anna Skowera, koordynatorka działań Polskiej Akcji Humanitarnej w Kenii i Somalii.
Można to nazwać w skrócie projektem tam piaskowych, ale nasze projekty mają na celu stworzenie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczych w tych regionach Kenii, w których pracujemy, tak holistycznie. Tamy piaskowe są ogromną częścią tego projektu, ale one same miałyby sens, ale byłyby absolutnie niewystarczające.
Co to jest tama piaskowa?
Tama piaskowa jest to taka w miarę prosta konstrukcja, która jest budowana w poprzek rzeki sezonowej. Ona jest budowana w porze suchej i w momencie, kiedy zaczyna się pora deszczowa, ta taka płynąca nurtem rzeka nanosi z sobą piasek. I w miarę jak ten piasek jest nanoszony, pod nim zaczyna być zbierana, kumulowana woda. Dzięki temu po jakimś czasie ten piasek naniesiony tworzy takie całoroczne źródło wody. I z jednej strony ten piasek zapobiega parowaniu tej wody, a z drugiej strony jest pewnego rodzaju filtrem. Tama piaskowa musi osiągnąć swoją dojrzałość. Czasem w zależności od parametrów i od rzeki, to może być jeden sezon deszczowy, to mogą być dwa, czasem nawet trzy. Tama jest dojrzała wtedy, kiedy ilość naniesionego piasku sprawia, że te podłoże jest równe wysokości tamy piaskowej. W momencie, kiedy tama piaskowa osiągnie swoją dojrzałość, jest to już trwałe źródło wody, które jest już na zawsze.
I w jaki sposób wpływa to na lokalną ekonomię?
Nasze projekty są realizowane w trzech hrabstwach południowo-wschodniej Kenii. Makueni, Kitui i Machakos. Rozwój tych hrabstw w dużej mierze opiera się na rolnictwie. Więc w momencie, kiedy mówimy o rozwoju przedsiębiorczości, siłą rzeczy powinniśmy się skupić na rolnictwie. I teraz, aby upewnić się, że ten rozwój ma sens w takiej perspektywie długoterminowej, a więc nie jest taką interwencją, że przychodzimy na siłę, coś zmieniamy i potem wychodzimy, bierzemy pod uwagę absolutnie wszystkie czynniki, które obecnie wpływają na to rolnictwo. Z jednej strony jest to fakt, że rolnictwo w tych rejonach jest rolnictwem opierającym się na opadach deszczowych. Ze względu na warunki, które panują tam, a więc pora sucha, pora deszczowa, woda dostępna jest jedynie w porze deszczowej. W porze suchej tej wody brakuje. Szacuje się, że około 70-80% wody deszczowej jest stracone z powodu nieodpowiedniej infrastruktury, nieodpowiednich takich umiejętności zbierania i konserwacji tej wody deszczowej. Niestety skutkować to może tym, że podczas pory suchej jakiekolwiek uprawy rolne, ale też hodowla zwierząt jest absolutnie niemożliwa. Więc z jednej strony mamy ten problem tego, że większość rzek w tych rejonach to są rzeki sezonowe, a z drugiej strony należy pamiętać o tym, że Kenia i te rejony doświadczają negatywnych skutków zmian klimatu. A więc pory suche są coraz bardziej dotkliwe. Zmienia się to, jak wyglądają pory deszczowe, zmienia się sposób opadów. Więc aby to rozwiązać i aby budować przedsiębiorczość, aby ją wspierać, my skupiamy się na takich trzech głównych obszarach. Oczywiście można mówić, że to jest projekt tam piaskowych, ale nie jedynie o to chodzi, bo z jednej strony faktycznie kluczowe jest to, aby dostarczyć wodę. Ale z drugiej strony takie nasze dwa kolejne bardzo znaczące komponenty w tych projektach to jest aktywne przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu. Kiedy wspieramy te działania rolnicze, aby podnieść przedsiębiorczość, my to musimy robić w taki sposób, aby nie pogarszyć obecnej sytuacji. Także te zrównoważone praktyki rolnicze są tutaj również kluczowe. A trzecim aspektem jest wprowadzenie nowych praktyk rolniczych, które z jednej strony umożliwiają podniesienie produkcji rolniczej, ale z drugiej strony znowu są przyjazne dla środowiska. Dopiero wprowadzając takie całościowe podejście, możemy mieć pewność, że to rolnictwo, które wspieramy, faktycznie zwiększy możliwości produkcyjne, a tym samym zwiększy możliwości zarobkowe lokalnych społeczności, a jednocześnie upewniamy się, że w długiej perspektywie czasu, dzięki temu zrównoważonemu podejściu, ich sytuacja się nie pogorszy. Nie będzie skutkowało pogorszeniem gleby, wyczerpaniem zasobów wodnych, czy czymkolwiek tym, że w perspektywie kilku lat ten chwilowy wzrost będzie zaprzepaszczony. Jedną z cech charakterystycznych tego projektu jest to, że my nie dostarczamy infrastruktury. Współpracujemy z lokalnymi kooperatywami. One są już zrzeszone i gotowe do działania. Generalnie logiką naszych działań w Kenii jest to, że te kooperatywy samodzielnie zgłaszają się do naszego lokalnego partnera. I zanim zostaną one objęte jakąkolwiek formą pomocy, jakimikolwiek działaniami projektowymi, nasz lokalny partner poznaje te kooperatywy. Co zrobiły do tej pory bez zewnętrznej pomocy? Jakie działania podjęły? Bo nawet jeżeli nie są w stanie wybudować samodzielnie dosyć złożonej infrastruktury, są pewne kroki, które są w stanie wykonać samodzielnie. Więc wszystkie kooperatywy, które są objęte projektem, to już są zmotywowane osoby. To są osoby, które chcą zmienić swoje położenie. Więc nasze działania absolutnie nie polegają na tym, że my idziemy do lokalnych społeczności i my budujemy infrastrukturę dla nich. My dajemy eksperta, ponieważ tamy piaskowe różnią się w zależności od szerokości koryta rzecznego, od nurtu rzeki, ale cała infrastruktura budowana jest przez członków społeczności samodzielnie, nieodpłatnie. Członkowie kooperatyw budują te tamy piaskowe zazwyczaj 2-3 miesiące, ale dzięki temu na sam koniec, kiedy odwiedza się te kooperatywy, kiedy odwiedza się te tamy piaskowe, tam jest ogromne poczucie tego, że my to zrobiliśmy, to jest nasza infrastruktura, dzięki nam mamy wodę i pozwala to zapewnić to, że ta infrastruktura będzie działała w perspektywie długoterminowej. Oni ją wybudowali, jest poczucie własności, to nie może się nie udać.
Podcast został zrealizowany przez Free Range Productions.